Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Serdecznie witam w naszym studiu pana profesora doktora habilitowanego Mieczysława Rybę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzisiejszy temat naszych rozmów jest to kontynuacja nasza z rozmów o 18.15. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce na progu 2014 roku. No, rok nam dopiero się rozpoczął. Mamy w pamięci to, co było w 2013 roku, chociaż ta pamięć ludzka jest ulotna. Przeważnie żyjemy tą chwilą, która gdzieś teraz jest. A też ważna jest taka refleksja całościowa nad tym, no, co było chociażby w tamtym roku, po to, aby móc jakieś wnioski wyciągnąć na to, co będzie.
Zwłaszcza, że żyjemy w społeczeństwie medialnym i to, co żyje w jednym tygodniu, za dwa tygodnie, za trzy, już praktycznie nie istnieje w pamięci społecznej. Żyje się chwilą, nie ma dłuższej refleksji, a jeśli nie ma dłuższej refleksji, to i nie ma rozumienia tego, w czym jesteśmy i dokąd zmierzamy. W związku z czym przynajmniej rok wstecz należy jakieś podsumowanie zrobić po to, ażeby widzieć, no, w jakim miejscu jest polska polityka i polskie życie społeczne. Ono oczywiście toczyło się na różnych piętrach, i tym piętrze ekonomicznym czy religijnym. No oczywiście działo się też wiele w polityce, ale nie tyle, że podejęto jakieś strategiczne, ważne decyzje, co ten rok obfitował w taką całą gamę wewnętrznych konfliktów partyjnych, które skończyły się na końcu tego roku chociażby odsunięciem kluczowej postaci w partii rządzącej, mam tutaj na myśli Grzegorza Schetynę, czy też wyrzuceniem chociażby Jarosława Gowina, a więc w tym obozie władzy następuje takie dosyć silne zwarcie. Do czego to doprowadzi, to może za chwilę. Natomiast proszę zauważyć, że te kwestie ekonomiczne i te decyzje, które w tym zakresie zapadały, w dużym stopniu są powiązane z tak zwaną ideologią. Świadczy o tym chociażby to, co się stało na początku roku, a więc premier, nasz rząd jechał negocjować budżet unijny i na ten budżet, na te negocjacje jechał jak gdyby z ustawą, ale nie gospodarczą, tylko dotyczącą legalizacji tak zwanych związków partnerskich, co oczywiście wielu czytało jako ustawę, która miała legalizować tak zwane małżeństwa homoseksualne. Co ma jedno z drugim? Co ma budżet wspólnego z tymi ideologicznymi pomysłami? To też ciekawie ujmowali to publicyści chociażby Gazety Wyborczej czy innych lewicowych mediów, gdzie w pewnym momencie, kiedy ten projekt padł, stwierdzono, że trzeba by stworzyć nową koalicję o Ruch Palikota, poszerzoną i o SLD, gdyż ta koalicja na pewno wprowadzi tego typu ustawę i ta koalicja też wprowadzi Polskę w strefę euro. Ja sam się dziwiłem, jak to możliwe, że ktoś łączy strefę euro z kwestią małżeństw homoseksualnych czy ideologii
gender. No właśnie, bo
gender.
Jak to się ma do siebie?
No widocznie ci, którzy projektują całą tę konfigurację, czyli nazwijmy to konfigurację polityczno-finansową, jaką jest Unia, czy różne instytucje bardziej globalne, widzą to w związku. To znaczy, że jeśli ktoś tym się chce legitymować, to wie doskonale, że intencją tych, którzy decydują o tego typu budżetowych sprawach, jest, ażeby taka ideologia się rozprzestrzeniała. I teraz wydaje się, że pod ten, jak gdyby pod to zamówienie, czy pod to raczej oczekiwanie, te rozwiązania się dokonywały. Ja przypomnę spór późniejszy. Był też spór o ratyfikację tak zwanej konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, gdzie mieliśmy wprost już zdefiniowane na sposób genderowski, czymś jest kobiecość, a czym męskość, że nie jest kwestią natury, ale jest kwestią wyboru, tak, jest kwestią uwarunkowań kulturowych. No to jest jednak, to powiązanie jest bardzo, bardzo silne. Natomiast pamiętajmy też, że rząd wprowadził pewne gospodarcze rozwiązania, które rzekomo były równościowe, bo kiedy wejdziemy na przykład na kanwę tak zwanej ustawy emerytalnej, która zrównała owszem wiek kobiet i emerytalny kobiet i mężczyzn, to ile nazwijmy, mężczyznom dołożono 2 lata pracy, o tyle kobietom dołożono 7 lat pracy. I taki, wydaje mi się, jest ostatecznie skutek tak zwanej polityki równościowej. Bo nie chodzi o to, żeby traktować kobiety i mężczyzny równo we wszystkich kwestiach, bo się nie da, no, nikt nie zastąpi roli matki i roli ojca. To są różne, a nie równe, różne funkcje, aczkolwiek no, w sensie godności, w sensie znaczenia, w tym znaczeniu równe, ale nie, że to samo potrafią jedni i drudzy zrobić. Natomiast ta równość ostatecznie prowadzi do pokrzywdzenia ekonomicznego i nie tylko ekonomicznego. I to jest dokładnie ten przykład. Więc tych niepopularnych rzeczy było cały szereg. Były wielkie protesty związkowe na ulicach, między innymi przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego i przeciwko polityce gospodarczej rządu. Cały strumień różnorakich rzeczy. Proszę też sobie przypomnieć wielkie protesty ojców i matek przeciwko słaniu przedwczesnemu dzieci do szkół już 6-latków. Milionowe podpisy nie zadziałały na partię, która mieni się być obywatelską i na rząd, który mieni się być demokratyczny i obywatelski, nie zadziałały, by rozpisać tego typu referendum. Więc po co jest instytucja referendum w ogóle w prawie polskim, skoro żaden wniosek społeczny w tym zakresie nie przechodzi, nawet tak mocno popierany.
Tak mi przychodzi takie pytanie do głowy, jeżeli ten milion podpisów nie zadziałał, to znaczy, jaka jest siła z drugiej strony w tym momencie, która działa?
Dokładnie. Po co to robić? Tak, bo ktoś by powiedział, no robić, bo jest niski poziom rzekomej edukacji w Polsce. No okazuje się, że nie, może jest i niższy po tych reformach, ale na tyle wysoki, że młodzież polska w tych statystykach teraz, w tych konkursach wygląda bardzo dobrze na tle Europy, a nawet świata. Nawet premier powiedział, że reformy zaczęły działać. Ja mówię, pomimo reform, mimo to nasi nauczyciele mają spore sukcesy, no to po co reformować, skoro dobrze działa? To co poprawimy? Bo możemy chyba tylko zepsuć. I tu jest jednak bardzo jakaś silna tendencja dorównać do tego, co na Zachodzie. Jednego tylko pytania nie zadaje się, ale po co? No po co na przykład rewolucjonizować, jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię rewolucji seksualnej nasze dzieci, skoro na Zachodzie widzimy kryzys, potężny kryzys kulturowy i wiele rządów chce się z tego wycofywać. To po co wchodzić w to samo? To po co, powiedzmy, jaka jest racja oprócz tego, że gdzie indziej tak jest, na przykład wprowadzania tych 6-latków? To jest jak gdyby cały szereg rzeczy, które nam mówią, że nasz rząd nie tyle działa pod presją opinii publicznej, jeśli mówimy o realnych decyzjach, a nie wizerunkowych, tylko działa pod presją jakichś czynników zewnętrznych i o wiele chętnie w stosunku do tych czynników się przychyla. I to jest bardzo, że tak powiem, rzecz niepokojąca. Natomiast, tak jak mówię, na tle tych zmagań, ponieważ nasza polityka, owszem, ta rządowa, domknął się układ w przestrzeni medialnej, może nie całkiem w sensie mediów prywatnych, o czym troszkę później, jeśli mówimy o telewizji Trwam w szczególności, natomiast domknął się w sferze publicznych telewizji, publicznego radia, bo tam mamy monopol i wydaje się, że też ten system się domyka jako monopol w wewnętrznych rozgrywkach partyjnych. I to, co mówiłem, a propos samego Grzegorza Schetyny, wielu pod koniec 2013 roku obwieściło totalny jego koniec, totalną jego klęskę, bo nie został wiceszefem Platformy Obywatelskiej i nie został szefem na Śląsku. Ale przypomnę, na Śląsku przegrał tam 2 głosami, a na niego mimo tego szantażu, tak to nazwijmy, może emocjonalnego, że on już jest przegrany. Mimo to dostał ponad 140 głosów, a Halicki zgłosił go na tego wiceprzewodniczącego. O czym to świadczy? Wydaje mi się, że świadczy to o tym, że jest spora część i wewnątrz Platformy polityków, którzy jednak źle patrzą na politykę Tuska, a po drugie, że jednak układ zewnętrzny jakiś stoi za samym Schetyną i jego ludźmi, a nowy rok otworzył się czym? Proszę zwrócić uwagę, że nowy rok otworzył się bardzo mocnym, wizerunkowym, medialnym otwarciem Donalda Tuska. Spotkania i wywiady z żoną, prawda, bardzo ciepłe tutaj pokazanie ludzkiej twarzy premiera. Mamy, powiedzmy, książkę, którą wydała właśnie żona premiera. Cały szereg takich ocieplających ruchów, łącznie z tym, że premier na konferencji prasowej zapowiedział, prawda, różne prosocjalne jakoby rozwiązania w tym roku i nagle w tym samym czasie prokuratura jednak stawia zarzuty Sławomirowi Nowakowi, byłemu ministrowi w rządzie właśnie Tuska, za zegarek za 17 tysięcy.
To jest rzecz, jak to rozumieć?
Właśnie jest to rzecz dziwna, bo tak jak mówią Palikotowi, za samolot niewpisany w oświadczenie majątkowe nikt zarzutu nie postawił, a tu mamy za zegarek, nawet niezwykle drogi, ale jednak, no powiedzmy sobie szczerze, zarzuty prokuratorskie to jest rzecz niezwykle poważna. No oczywiście tutaj, gdy sobie przypomnimy na przykład te słynne skandale związane z nagraniami rzekomego urzędnika z kancelarii premiera, który dzwoni do sędziego i tutaj familijnie sobie wymieniają poglądy, jak będzie się tam toczyła, nie wiem, sprawa bodaj Amber Gold, że wszystko będzie w porządku, więc wiemy,
i cały urząd stoi na baczność.
Cały urząd stał na baczność tego wymiaru sprawiedliwości, a tu nagle prokuratura z jakiegoś zegarka się czepi i robi z tego skandal, przede wszystkim medialny, na całą Polskę. Moim zdaniem na tym tle może się kryć mimo wszystko ta, jak to niektórzy mówią, walka bulldogów pod dywanem, tak? Że nikt rzekomo nie widzi, skąd się biorą tego typu rzeczy, a tam się zmagają jakieś siły, a więc ten Tusk nie przez wszystkich, nie przez cały układ jest uznawany za swojego, a to dlatego, że wyrzucił, że osłabił, że wyeliminował z pewnego obszaru oddziaływania pewną frakcję, która ma duże wsparcie w tym, u tych, którzy tą polityką realnie sterują.
Czyli dwa układy walczą ze sobą, to widać, gdzieś tam pod dywanem, czyli tutaj Schetyny i Tuska.
Tak się wydaje. Oczywiście Gowin wyleciał poza Platformę, natomiast na tym tle najprawdopodobniej zmagają się też większe siły. To proszę sobie przypomnieć, kiedy Leszek Miller miał również monopol władzy, to ładnych parę lat temu, kiedy rządził razem z PSL-em i wydawało się, że wszystko jest w ich rękach, nagle wybuchła afera Rywina, czyli buldogi się zwarły ze sobą. Ktoś to ujawnił, prawda? Adam Michnik to ujawnił i posypało się cały szereg afer ujawnianych nie wiadomo dlaczego przy takim monopolu władzy i ta władza stopniała do tego stopnia, że SLD w ogóle później osłabł i stracił możliwość sprawowania tejże władzy. Więc sytuacja może być porównywalna. Mamy na pewno pewien projekt na ten rok ocieplania wizerunku premiera, ocieplania wizerunku Platformy, nie pokazywania zatarcia tych wszystkich afer, łącznie z tą aferą informatyzacyjną, wielkie przecież skandale biznesowe, które się tutaj za tym wszystkim kryły, ale nagle ni stąd ni zowąd ktoś psuje ten wizerunek. I mam wrażenie, że to się nie skończy na tym jednym przypadku, tylko że to może się potęgować i to jest największa słabość rządu w tym, co robił skutecznie.
Czy może być taka druga afera Rywina gdzieś teraz, w tym roku? Może się pojawić?
Być może tak, być może w sensie ujawnienia, tak? Bo to nie czarujmy się, tych afer było sporo, natomiast były one jakoś spychane na margines lub pod dywan. Natomiast tu może być po prostu jakiś strumień, który miałby osłabić pozycję samego premiera, bo przecież on wypchnął swoją konkurencję i nawet przejął ich program, bo ich program był taki. Robimy koalicję z SLD po wyborach, czy nawet wcześniej, a nagle to Donald Tusk sugeruje, że on zrobi taką koalicję i będzie dalej sprawował władzę. A więc proszę zauważyć, sytuacja, w czym jest dla niej groźna? Otóż nie chodzi o to, że tu były jakieś wielkie sukcesy w ich sprawowaniu władzy. To nie w tym znaczeniu, ale wielkie sukcesy w wizerunku. A nic tak nie psuje wizerunku, jak konflikt wewnętrzny. On zawsze, wojna domowa zawsze osłabia tego typu partie i z tym się musimy liczyć.
Ale my jako Polacy nie lubimy kłótliwych ludzi, tak?
No nie tylko w Polsce, to wszędzie wydaje się tak jest, że spokój, tak, na szczytach władzy. Natomiast ten spokój oczywiście już nie istnieje ze względu na realne odczuwanie kryzysu przez miliony Polaków. A jeśli ktoś realnie odczuwa kryzys, jeśli nie ma pracy, jeśli nie ma co do garnka włożyć, to już żadna...
I to potężne długi jeszcze też.
Jeszcze i tak, to wszystko się z sobą łączy, to PR już nie działa. To znaczy ja czuję to na swojej skórze, że jest inaczej niż mówią. I to, a tu jeszcze mamy to mówienie tak zachwiane jest. To jest pewien strumień wydarzeń, które mogą w sensie wyborczym, tych różnych wyborów, które się zbliżają, tę platformę mocno osłabić. Natomiast na tym tle oczywiście tych różnych naszych porażek, proszę zauważyć, tak daleko posuniętych, że nasz rząd dla ratowania finansów nie tylko podniósł drastycznie, szczególnie dla kobiet, wiek emerytalny. 7 lat. Przez 7 lat ile ludzi zdąży w tych chorobach swoich umrzeć, a nie doczekać emerytury. To można sobie tylko wyobrazić. Przez statystyki to można zobaczyć, albo w ogóle kondycja człowieka w starszym wieku przecież nie jest taka jak młodego, który jest w stanie pracować tak długo. To z tego powodu się czyni. Ale ta zmiana ustawy o OFE też nie z innego powodu, tak, żeby podratować budżet. Ale ustawa ostatnia, czy pomysł o tym, żeby zabrać lasom państwowym pieniądze, to też przecież nie skądinąd. I cały szereg takich działań, które mają załatać ten mocno dziurawy budżet, pokryć to, co zwiemy potężnym długiem, no a z drugiej strony...
No bo tutaj same czarne chmury są, tak?
No jest cały szereg problemów. To znaczy one jeszcze nie wychodzą, czyli krótko mówiąc, gdybyśmy swoje własne gospodarstwo prowadzili na zasadzie wiecznego i potęgującego się zadłużania i nie oszczędzali tam, gdzie trzeba, jeśli inwestujemy w coś, na przykład budujemy dom, to dopóki możemy pobierać kredyt, nawet na różne rzeczy, które będziemy zastawiać, dopóty kryzysu w naszej gospodarce nie będzie tak do końca widać. Ale jak przyjdzie, albo będziemy na przykład się zadłużać na poczet naszych dzieci, też można, tak? Albo nie będziemy mieć tych dzieci. Po co nam dzieci, jak one są kosztem przez długi czas? Dobrze, tak można ciągnąć i tak można się zadłużać.
Ale długo.
A jak będziemy starsi, to kto zapracuje na naszą emeryturę lub nas utrzyma w gospodarstwie domowym, a w całym państwie? I to jest ten problem. Czyli zamydlania jednak problemu, który jest o wiele większy niż pozornie wygląda. A media, które powinny w takiej sytuacji, bo zwykły Kowalski, pracujący nieraz od świtu do nocy lub nawet za granicą, nie jest w stanie tego diagnozować. Nie ma takich narzędzi. Od tego są media, właśnie środki komunikowania. I dziennikarze, którzy znają się na tej materii, to jest ich zawód.
I którzy powinni dążyć do prawdy.
I pokazać. Tak. Dlaczego? Żeby nawet ta demokracja dobrze funkcjonowała. Proszę zauważyć, bo o tym będę mówił w innym kontekście, ale to multiplex dla telewizji Trwam, między innymi z tego powodu był ważny, żeby nie było monopolu w tej materii, też w tej, bo nie sposób do prawdy dochodzić w monopolu informacyjnym. A jeśli nie mamy ten, to możemy żyć w iluzji, a w iluzji można żyć do jakiegoś czasu, a później przychodzi tragedia. Tylko prawda w przestrzeni życia publicznego również, w ocenie polityków również, może i tych polityków doprowadzać do pionu i nas do tego, żebyśmy skutecznie domagali się tego, co zwiemy dobrem Rzeczpospolitej. Jeśli nie mamy dostępu do wolnego słowa, czyli do prawdy, nie ma czegoś takiego jak wolności w przestrzeni politycznej. To jest fikcja. I teraz zwróćmy uwagę, że w tym problematycznym sytuacji politycznej pewne rzeczy, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę tę aktywną część społeczeństwa katolickiego, pewne rzeczy się udały, a ja nawet bym...
Czyli powiem, nie tylko same czarne chmury, ale jest
parę rzeczy istotnych.
Pozytywnych.
Albo nawet bardzo istotnych, bo jeśli bierzemy pod uwagę losy naszego narodu i jego przyszłość, i w ogóle cywilizacji Zachodu, to ona się rozstrzyga nie tylko na poziomie politycznym, nie tylko na poziomie gospodarczym, ale nade wszystko na poziomie kulturowym. Czyli, krótko mówiąc, kiedy taka diagnoza w takiej dyskusji na KUL-u, miałem taką dyskusję z profesorem Zybertowiczem na temat jego książki. I on postawił diagnozę, że na przykład główny powód w Polsce upadku demografii to jest powód ekonomiczny, ponieważ nasze panie, kiedy pojawią się w Wielkiej Brytanii i tam mają pewne świadczenia socjalne, to ich dzietność radykalnie wzrasta i jesteśmy populacją, gdzie spośród emigrantów najwięcej tych dzieci się rodzi, no to tu jest problem. Tak, tylko pytanie, które diagnozuje, w jakiej kulturowej gmatwaninie jesteśmy, które należałoby postawić, jest pytaniem, a dlaczego Brytyjki, Niemki i inne narodowości bogate nie posiadają tych dzieci mimo dobrych finansów, dobrej opieki? Problem jest kulturowy. I nas jeszcze on tak nie dotknął, w sensie rewolucji tej, jak kraje zachodnie. I tu, żeby ratować kraj przed tą degrengoladą, jest konieczna mobilizacja społeczeństwa katolickiego. Jeśli mówimy o wojnie kulturowej, to bezwzględnie najcięższą artylerią w takich wojnach, w takich bitwach, oczywiście mówiąc wojna, mówiąc bitwa, ja się posługuję tutaj metaforą. Tu chodzi po prostu o pewną walkę o świadomość człowieka. To tutaj najcięższą bronią są media, szczególnie media elektroniczne, telewizja i tak dalej. I nagle w tych wielkich zmaganiach, kiedy mamy tak zakleszczony lub domknięty układ na szczytach polskiego państwa, wielki protest społeczny, ponad 2 milionów podpisów i kilkuset tysięcy ludzi, a milionów, kiedy policzymy wszystkie miasta, protestów w obronie telewizji Trwam, doprowadza, mimo tak skostniałego systemu, mimo dekoniunktury politycznej, do uzyskania tej koncesji. To jest broń, w sensie pozytywnym, dla obrony tego, co niektórzy zwią wartościami, czy nazwijmy to wizją człowieka, klasyczną, naturalną, jak to woli, czy chrześcijańską, nie ma znaczenia, jak powiemy, obrona po prostu zdrowego rozsądku, to jest po prostu narzędzie niezwykle istotne, które udało się wywalczyć. Ktoś powie, a ja, w jakim znaczeniu? Jakie to może mieć przełożenie? Otóż na drugi dokument chciałbym zwrócić uwagę, który moim zdaniem będzie porządkował nasze szeregi, szeregi katolików w Polsce przez najbliższe naście, a może 10 lat. Ponieważ patrząc na to, co się w świecie dzieje, czy na forum ONZ-u, Światowej Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej, to walka o tak zwaną kulturę, czy aranżowanie rewolucji kulturowej, czy ideologii gender jest z takim rozmachem w świecie zachodnim kreowana, że to, co się dzieje w Polsce, jest dokładnie tylko tego odbiciem i nie ma cudów, że ta wojna skończy się prędko. Natomiast, ponieważ przeciętny polski obywatel, mniej czy bardziej uświadomiony politycznie czy społecznie, mniej czy bardziej zaangażowany, nawet mniej czy bardziej religijnie, ma jednak zdrowe pojęcie o moralności i o przyszłości moralnej swoich dzieci. Jeśli ktoś by mu wprost powiedział, że płeć jego dziecka nie jest kwestią natury, ale kwestią wyboru i można się bawić w dziewczynki lub w chłopców, to absolutnie taki przeciętny Polak, gdyby tę wiedzę posiadł, byłby przeciwko takiej ideologii, czy homozwiązkom.
A nawet, przepraszam, że wejdę w słowo, dla niektórych ludzi jest to wręcz niewyobrażalne po prostu. No, ktoś mi mówi o takich rzeczach, no to puknie się w głowie.
Tak,
ja
powiem nawet, że śmieszne, tak? I niemożliwe.
Tak.
Ale jeśli to przyjdzie do niego, to stanie się mało śmieszne i wielce możliwe. Tylko problem jest, że wtedy jest za późno, bo straciłem dziecko w sensie moralnym. Więc kiedy ktoś rzuci snop światła, o co tu chodzi tym rewolucjonistom, a nie sposób, najskuteczniej to się robi przez media, no to wtedy jest się w stanie bronić. I teraz nie chodzi o to, że list episkopatu wszyscy przeczytają, ale w szeregach aktywnych katolików, duchownych, świeckich i tak dalej jest jasna wykładnia pasterzy Kościoła, mocno powiedziana, i teraz w odniesieniu do tego można układać strategię działania.
W jaki sposób?
No w taki, że każdy ma swoją odpowiedzialność. Tam jest mocne wezwanie dla wszystkich i dla tych, którzy odpowiadają za oświatę i w jakimś mierze i za kulturę i właśnie do ruchów religijnych, do kapłanów i tak dalej, żeby rzucali tam, gdzie są, snop światła na zagrożenie neomarksistowskiej i marksistowskiej ideologii, która wywraca porządek społeczny w sposób, byśmy powiedzieli, niewyobrażalny. Jeśli tak, to mamy tego typu dokumenty, to wszyscy ci, nie będzie już takiej zażartej wewnętrznej dyskusji, a może to tylko stanowisko, a może to tylko czyjś pogląd, a może to jakaś filozofia, z którą sobie podialogujemy. Nie, to jest potworne zagrożenie. I w tym sensie, kiedy sobie sumujemy te dwie rzeczy, czyli po stronie, powiedzmy, zaangażowania katolików świeckich i katolików duchownych w życie publiczne, rozumienie tych zagrożeń i zmagań, które są, to wydaje mi się, że i intelektualnie, i zarazem medialnie mamy pewną broń, która, jeśli będzie to dalej funkcjonować, może dać nam sukces, a sukcesem będzie obrona narodu przed tutaj niszczeniem kulturowym, czyli duchowym, no tak powiedzmy, czyli duchowym. Więc to są bardzo ważne rzeczy, które się udały. Zmobilizować w sytuacji potocznej bierności setki tysięcy ludzi, którzy wyjdą na ulicę i będą domagać się prawa do wolności słowa. Mało tego, danie sygnału światu, bo wielu tych ludzi nawet nie oglądało telewizji Trwam, nie słucha Radia Maryja, a nawet rzadko chodzi do kościoła, ale protestowało. A dlaczego? Bo im się w głowie nie mieści, jak można w wolnym kraju nie dać wolnego dostępu. I proszę zwrócić uwagę, że to utożsamienie takie dosyć charakterystyczne za komuny. Kościół to wolność. Tak myślało wielu ludzi. To dzisiaj znowuż to wróciło. Oczywiście w formie medialnej. Kościół, czy Radio Maria, czy telewizja, walka o telewizję Trwam, to była walka o wolność. O wolność słowa oczywiście, ale to jest podstawa wszelkich innych wolności. Więc to są wielkie rzeczy, które trzeba rozumieć, którymi trzeba się ucieszyć i które wyzywają nas do pewnego ustawienia szeregów. Bo tak jak mówię, i rządy różne miną, i kryzysy gospodarcze nawet miną, różne problemy miną, ale te kwestie duchowe, kulturowe, one mają cywilizacyjne znaczenie. One mają długi ciąg trwania i one rozstrzygają ostatecznie o być albo nie być narodu.
Czyli są te pozytywy, jak otrzymanie miejsca na multiplexie, przynajmniej koncesja. Jest, jeszcze tego miejsca nie ma, ale dla telewizji Trwam. Oraz drugie, list episkopatu w sprawie tej zgubnej ideologii gender. To są takie pozytywy. No, oprócz tego były te czarne chmury. No, nowy rok się rozpoczął. Tutaj premier Tusk wczoraj występuje. Jak to ma w zwyczaju nieraz, w ważnych momentach, obiecuję różne rzeczy.
Problem jest taki, że tak jak mówiliśmy na początku, że troszkę wpadamy w taką świadomość krótkiego trwania historycznego. Jak już minęły święta, odpoczęliśmy, to co było przed świętami już nie pamiętamy, tak? Tylko pamiętamy nowe obietnice. To jest pewien błąd, tak? No bo trzeba wszystko jednak to czytać w kontekście tego, jakie decyzje już zapadły. Czyli jeśli mówimy o polityce prorodzinnej, no to jak się ma do tego projekt ustawy o legalizacji tak zwanych związków partnerskich? Jak się jedno ma do drugiego, bo musi się mieć, tak? A jeśli się ma sprzeczności, no to gdzie my jesteśmy? Jeśli mówimy o podręcznikach dla dzieci, tak, za darmowych.
No dla pierwszych klas, tak.
Do pierwszych klas. No to pytanie, a gdzie było wysłuchanie głosu rodziców w sprawie sześciolatków? Gdzie w ogóle był to jak gdyby wsłuchanie się w głosy narodu, w tej materii, w argumenty, albo dania się wypowiedzieć ludziom w formie referendum. Proszę zauważyć, że jak sobie zestawiamy te poszczególne obietnice z tym, co się działo do tej pory, no to nagle polityka prorodzinna, a tu wiek emerytalny, tak, podniesiony.
Tak, drugi rok teraz ma być rokiem polskiej rodziny, drugi rok pod rząd, to nazywać.
No tak, ale to oprócz tego, że się będzie nazywał, to po pierwsze trzeba tę rodzinę zdefiniować, czyli opartą o związek małżeński kobiety i mężczyzny. To tak, definiujmy przede wszystkim rodzinę i wtedy będziemy wiedzieć, komu pomagamy, żeby tu jasność była, bo zaczyna być niejasność w wielu wypadkach. A po drugie, ocenimy najpierw te działania, gdzie żeśmy doszli do tej pory, a później zastanówmy się nad obietnicami, jak się jedno ma do drugiego. Bo mówię, nawet jeśli damy każdemu pierwszoklasiście podręcznik, a on będzie przeżywał traumę w szkole, tej olbrzymiej szkole, nawet tysiącosobowej i nie będzie mógł się tam odnaleźć psychicznie, no to cóż mu ten podręcznik? No, cóż on z tym podręcznikiem zrobi? No, po prostu trzeba będzie to wszystko leczyć, tak? W jakiś sposób, te rany różnorakie. I to są rzeczy, które muszą się, jeśli ktoś myśli poważnie o realizowaniu pewnego dobra w danym momencie, to wszystko musi być niesprzeczne, a zgodne. Jedno wynika z drugiego.
No i bardzo mnie też dziwi, albo tak pytam się wewnętrznie, w jaki sposób będzie to możliwe, że już niedługo znajdziemy się w gronie najbogatszych państw świata, według premiera.
No pewnie tak jak w czasach, w latach 70. Zagierka. Byliśmy 10. potęgą gospodarczą świata. Oczywiście na długach i to zostało bardzo niedługo, ta dekada Gierka upadła w roku 80, kiedy obnażyło to cały absurd tych różnych tak zwanych osiągnięć gospodarczych. Niestety propagandowo troszkę jesteśmy w tamtej dekadzie, to wielu sobie jednak kojarzy te same fakty. Problem jest taki, że wtedy był monopol też medialny, więc ta propaganda sukcesu, tak zwana propaganda sukcesu mogła funkcjonować i na kredyt parę lat ta ekipa przetrwała. Najgorsze, że niby mamy wolną Rzeczpospolitą, ale tutaj troszkę sytuacja niestety wygląda analogicznie. Tylko mówię, no propaganda ma swoje życie do momentu, kiedy to wszystko nie pęknie.
Trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Temat sytuacja społeczno-polityczna w Polsce na progu 2014 roku. Zapraszamy również państwa do naszych rozmów. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i zagranica 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Rozmowy niedokończone, Radio Maria. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jacek z środkowej Polski. Ja mam takie pytanie do pana profesora, bo osobiście wydaje mi się, że czas Edwarda Gierka był korzystniejszy dla Polski niż to jest obecnie za Donalda Tuska. Wtedy budowaliśmy, mieliśmy jako państwo, byliśmy właścicielami kopalń, cukrowni, stoczni. Teraz wszystko tracimy i ten czas, który jest obecnie, wydaje mi się, że jest znacznie gorszy dla Polski niż było za Gierka. Proszę opinię pana profesora na ten temat.
Bardzo dziękujemy panie Jacku za to pytanie. Pan profesor.
No trudno by mi było aż tak powiedzieć. Pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z systemem totalitarnym, systemem, który metodycznie walczył z Kościołem katolickim, służbami specjalnymi, które to czyniły. Ja dzisiaj też są te metody walki z Kościołem, ale pamiętajmy również tamte czasy i też z rządem, który wysługiwał się Moskwie. Natomiast wiele tych ówczesnych inwestycji było czasem robionych porównywalnie, no może troszkę do dzisiejszych, że nie wiadomo, czy potrzebne, ważne, że mamy kredyt na to, tak? To pewne takie porównywalne rzeczy są. Natomiast problem jest rzeczywiście we współczesnych czasach, to znaczy w Polsce po 1989 roku przyszło takie przekonanie, że mamy do czynienia z absolutnym globalizmem i brakiem w świecie ingerencji państwa w gospodarkę lub brakiem w świecie ochrony gospodarki przez poszczególne rządy narodowe. Tylko kiedy przyszedł kryzys, to rządy narodowe Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych bardzo ładnie, bardzo mądrze broniły swojego przemysłu po to, ażeby nie utracił zysków, czy żeby nie upadł, a nasze stocznie upadały. Więc to jest dokładnie tkwienie w pewnych iluzjach. Również też pamiętajmy, że ta własność niby nasza, ale jednak kliki komunistycznej w latach gierkowskich czy w latach komunistycznych pozbawiła naród własności, również tej prywatnej, co w sytuacji takiej przełomowej też wytworzyło w narodzie kryzys, że myśmy nie umieli lub ludzie po prostu nie mieli tego nawyku gospodarowania z własnym mieniem i nieraz wyprzedawano to wszystko za bezcen lub likwidowano lub sobie po prostu nie poradzono. Nawet nie poradzono z tym, żeby na rządach wymusić jednak lepszą ochronę swojego przemysłu lub niesprzedanie, nie wiem, banków. Zresztą to fundamentalna kwestia, czy różnych instytucji finansowych i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bym aż tak nie ocieplał czasów gierkowskich, tylko raczej porównał pewną absurdalność. To znaczy, zwróćcie Państwo uwagę, ja ekonomistą nie jestem, ale rozmawiałem z różnymi. I niektórzy mówią, chociażby współczesne tak zwane fundusze europejskie równie dobrze mogą być dobrodziejstwem dla niektórych, jeśli mądrze ktoś wykorzysta, lub zgubą. No bo wyobraźmy sobie, że mamy taki fundusz, no na przykład na to, żeby wybudować jakiś gigantyczny pomnik niczego, jakiejś powiedzmy dziwacznej kultury za duże pieniądze. Weźmiemy sobie powiedzmy takie pieniądze na to, dołożymy swoje własne, zadłużymy się na poczet tego. W momencie budowania tego gigantycznego, nazwijmy go nawet złotym pomnikiem, będziemy mieć nawet ruch w gospodarce. Ktoś za projekt weźmie, ktoś wybuduje, będzie to realizował, ktoś wyprodukuje cement na to i tak dalej, i tak dalej. Mamy ruch, mamy jakąś nawet pracę, nawet podatki z tego jakieś są. Stanie to. I po co? Długi zostają, coś stoi, nie wiadomo po co i na co, prawda? A my musimy to jeszcze obsługiwać, musimy to jeszcze, prawda, myć, utrzymywać i tak dalej. I tak to jest problem na przykład autonomii w sferze gospodarowania. Zwróćcie Państwo uwagę, że my tak mocno podporządkowując cały sposób gospodarowania pod fundusze unijne, doprowadziliśmy do sytuacji, że my gospodarkę ustawiamy pod to, jak idą ewentualnie te fundusze lub pewne, powiedzmy, strumienie tych finansów, a nie jaki my mamy pomysł na Polskę. Bo co innego jest, ja mam pomysł na Polskę i szukam finansowania, a co innego jest, ja patrzę, na co jest finansowanie i pod to podporządkowuję pomysł na Polskę. Bo ten drugi trop prowadzi mnie do zależności nie tylko gospodarczej, ale i politycznej. Zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy my podsumowujemy ten rok i nagle pada, jest wielki kryzys finansowy w Europie. My, dzięki temu, że nie jesteśmy w strefie euro, nie wpadliśmy w ten wir w taki sam sposób jak Grecja. Między innymi z tego powodu. I nagle ktoś tworzy tak zwany pakt fiskalny, czyli centralizuje decyzyjność co do budżetu, finansów państwa. I Polska, nie będąc członkiem euro, a więc nie musi wchodzić w pakt fiskalny, deklaruje to. No to gdzie sens? Gdzie sens? Proszę zwrócić uwagę, w mentalności takiej, w ten sposób wydajemy pieniądze, jak idą fundusze unijne, to jest mentalność taka quasi niewolnicza. Nie, pomyślmy, co my chcemy w Polsce zrobić i spróbujmy tak negocjować, żeby nam te ewentualnie zewnętrzne rzeczy pomogły. To są zupełnie inne typy myślenia. Myślenie suwerenne i niesuwerenne. I wydaje się, jest pogrzebany całej naszej polityki w wszystkich dziedzinach. Czyli nagle Z tymi sześciolatkami mówiłem. Weźcie państwo te małżeństwa homoseksualne. Kto w Polsce w ogóle potrzebuje tego typu? Ile jest osób, które w ogóle tym problemem żyje? Nagle my mamy tym problemem żyć. Nagle będziemy genderami żyć i tak dalej. To są kwestie. Dlaczego? Bo na Zachodzie tak jest. No i znowuż nikt prawie nie
zadaje... Jedyny argument, bo na Zachodzie jest.
Tak, tak, ale nikt w tym momencie nie zadaje jednego pytania, które ja zawsze zadaję. No i co z tego? Ale po co? No, proste, każde dziecko to zadaje. Ale po co? Bo nie dlatego, że tam jest, to nie jest żadna odpowiedź. Tylko po co? Po co teraz nam sugeruje, czy to jest potrzebne, czy to jest dobre, czy to jest słuszne, czy to prawdziwe. Więc tutaj kwestia tego braku suwerenności. Wydaje się, że to, że my, że rząd nasz na siłę próbuje skubać te możliwe gdzieś tam środki, żeby pokryć tę dziurę, żeby móc znowuż wydawać te fundusze unijne, wynika z tego, że nie ma takiego przemyślenia. Ja wydaję na to, co rzeczywiście jest potrzebne, co postawi naszą gospodarkę na nogach. Nie patrzę na to, co chce zewnętrzny czynnik, bo to jest jego problem. Ale no, żeby tak było, no to trzeba by mieć całą strategię autonomiczną. Teraz zwróćcie państwo uwagę, jeśli minister spraw zagranicznych Polski w sytuacji, kiedy mamy centralizację władzy i wiele rządów i krajów się buntuje i również przeciwko paktowi fiskalnemu i pewnemu reżimowi, który idzie na przykład ze strony Berlina, dwukrotnie tenże minister nawołuje Berlin, żeby wziął odpowiedzialność za Europę. A teraz czytam na portalach, że jeden z wysokich urzędników, komisarzy europejskich sugeruje już wprost: zbudujmy Stany Zjednoczone Europy, zbudujmy dwuizbowy parlament europejski, dwuizbowy, o kompetencjach wyższych niż kompetencje wszystkich organów narodowych.
A gdzie będzie stolica?
No, pewnie w Brukseli, żeby nie w Berlinie, no bo by zbyt duże skojarzenia drugowojenne szły, więc się robi to zewnętrznie. Ale to, że jeśli my deklarujemy tego typu podległość, to oznacza to brak po prostu autonomii w myśleniu. Nawet nie chodzi o to, czy to jest możliwe, tylko czy my w ogóle chcemy, żeby to było możliwe.
Ale wracając też na polski grunt, czyli nie mamy robić, nie wiem, budować gospodarki o to, co jest nam przyznawane, tylko mieć pomysł na gospodarkę.
Ależ dokładnie, czyli zwróćcie państwo uwagę. Przed wojną, gdybyśmy sami nie pomyśleli, czy nasze władze, czy że na przykład wybudujemy sobie port w Gdyni, alternatywny w stosunku do Gdańska, to kto z zewnątrz w ogóle dałby nam kredyt na coś takiego? Na przykład z Niemiec. Co by godziło w ich interes? No w życiu byśmy nie dostali. Albo centralny okręg przemysłowy. Więc to jest, zwróćcie państwo uwagę, to nie jest tak, że ja sobie na podwórku postawię swój własny pomnik. Wezmę fundusze unijne, zadłużę się na to. No to jest moje prywatne podwórko, tak? Zadłużę się, no postawię sobie ten pomnik i po co mi to? Takich pomników, oczywiście nie w sensie monumentów, tylko pomników takich, powiedzmy, różnych rozrywkowych, quasi-kulturowych, quasi-sportowych, gigantów, żeśmy już trochę nastawiali. Pytanie, czy to nie będzie stało puste lub czy nas nie będzie kosztowało. Ale dlaczego my tak postępujemy? Bo my pierwotnie patrzymy, na co idzie strumień pieniędzy, a wtórnie patrzymy, co nam potrzeba, a powinno być dokładnie odwrotnie.
No i z racji w tym duchu w muzyce jest taka zasada, że instrumentalista ma nadawać pewien ton instrumentowi, nieodwrotnie. Nie instrument rządzi instrumentalistą, tylko instrumentalista.
Dokładnie, ojcze, tylko pamiętajmy, że ten instrument stroi jeszcze ktoś inny. To znaczy, jeśli ja czasem widzę na projekty tak zwane kulturalne, no... Możemy, oczywiście ten skandaliczny z zachęty, no to jest tylko jeden z przykładów, ja nie mówię, że na niego były środki unijne, ale na wiele podobnych są pozyskiwane środki unijne, to czasem się zastanawiam, czy lepiej, żeby takie zjawisko kulturowe demoralizujące zaistniało, a może lepiej w ogóle nie zaistniało i byśmy tych środków nie dostali i nikt by nie zarobił, ale zwróćcie państwo uwagę, że jeśli w obieg kulturowy wpuścimy tego typu destrukcję, to ona ma swoje konsekwencje. Właśnie jeśli mówimy o duszach ludzkich, jeśli mówimy o ludzkich umysłach, to ma swoje konsekwencje. Więc trzeba mocno się zastanowić, co my chcemy.
Zatem już odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo?
Halo,
jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora.
Jak ma pan na imię?
Na wstępie chciałem w jakiś sposób zaprotestować, bo my jako naród ani nie przyjmujemy tych wszystkich zgnili z zachodu, ani akceptujemy. Bo tak pan profesor się wyraża, ja wiem, że to jest takie ogólne powiedzenie, że przyjmujemy to wszystko zło i tak dalej. No to robi rząd. Rząd, który podlega Brukseli. Pan profesor powiedział, że no Zagierka nie było tak dobrze, bo to i tamto podlegaliśmy Moskwie. No a teraz podlegamy Brukseli. Jak podlegaliśmy Moskwie, to Gdynia, Gdańsk, Szczecin budowały statki na cały świat. Rzeszów, Mielec i inne zakłady budowały samoloty. W sklepach kupowaliśmy albo sprzedawaliśmy swoje towary i te sklepy płaciły podatek.
No rozumiemy, ale przejdźmy do sedna.
No to jest to sedno, bo to są rozmowy niedokończone. My chcemy sobie porozmawiać. Chcielibyśmy, żeby w Radiu Maryja mogli obywatele się wypowiadać.
No dobrze, wypowiadamy się, tak?
Chciałem się wypowiedzieć. Ja myślę, że porównywanie okresu, powiedzmy pod każdym względem, no bo nawet Zagierka takiej wojny z Kościołem jak teraz nie było. Teraz jest dużo większa wojna, dużo gorsza i tak dalej. Więc
jak ma pan na imię?
Proszę.
Jak ma pan na imię?
Proszę pana profesora. Mnie się wydaje, że należy nawet w Radio Maryja, naród, katolicy oczekują precyzyjnej i takiej, nazwijmy, uczciwej oceny. Ja pamiętam...
Proszę pana, bo nie wiem, jak ma pan na imię. Pan się cały czas nie powiedział, jak ma na imię. Proszę pana, dzisiejszy właśnie temat. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce na progu 2014 roku. I w tej kwestii chciałbym jakoś, żeby się poruszać. W ogóle nie chciałbym jakoś powracać do tamtych czasów Gierka czy kogokolwiek, bo wystarczająco znam wielu kapłanów, którzy byli prześladowani wtedy i to fizycznie, nie tylko psychicznie i taką wojną kulturową, jaka jest teraz. To jest zła wojna, ale jeśli chodzi o kapłanów, oni byli prześladowani, byli zabijani, chociażby ksiądz Jerzy Popiełuszko, również ten system komunistyczny się do tego przyczynił, różni rządzący po kolei. Chciałem tylko to zdanie wypowiedzieć. Pozdrawiam pana serdecznie. Nie wiem, jak ma pan na imię, bo pan się nie przedstawił, ale serdecznie pana pozdrawiam.
No oczywiście, no to też trzeba widzieć. No, podlegaliśmy Moskwie i przecież pamiętajmy, że produkując to wszystko mieliśmy puste półki i kolejki. No też ja tamte czasy jako dziecko pamiętam, więc też nie można... Zresztą to tylko ten Gierek to był tylko przykład. My może zbyt rozwijamy jak gdyby wątki historyczne, które możemy kiedyś rozwinąć w osobnej audycji. Ja może oczywiście używam liczby pierwszej osoby, liczby mnogiej, że zrobiliśmy i tak dalej. Nie znaczy, że ja utożsamiam się z polityką naszych władz, tylko no po prostu z naszym losem się utożsamiam, a poza tym z naszym państwem. No mimo wszystko, ktokolwiek tu rządzi, to jest nasze państwo i to wszystko nas dotyka.
I bardzo prosimy na antenę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, ojciec dyrektor.
Teraz zawsze kłaniam się serdecznie, proszę ojca i panu profesorowi też dziękuję za ten temat. Sytuacja społeczno-polityczna. Akurat w tym tygodniku w sieci wyczytałem wywiad z panią profesor Anną Pawełczyńską, socjologiem, żołnierzem AK, więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Flossenburg. Tak, jest rozmowa pana Jacka i pana Michała Karnowski. Otóż tytuł jest Wojna przeciw Polsce trwa. Wojna przeciw Polsce trwa. Ja bym powiedział jeszcze więcej. Likwidacji, pospieszna likwidacja Polski trwa. Narodu polskiego. W Polsce, na terenie Polski. I to nie jest powiedziane za dużo. Proszę popatrzeć, na każdej płaszczyźnie jest likwidacja. Na każdej płaszczyźnie. To, co pani profesor mówi z tą walką przeciwko Polsce i mówi o katastrofie, jeżeli chodzi o właśnie o dzietność w Polsce, o liczbę. Mówi pani profesor, przywołuje księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że będą się liczyć w Polsce, z Polską wtedy, zacytuję, tak, Polska, gdyby Polska osiągnęła liczbę 60 milionów obywateli, ta liczba nieprzypadkowa, mówił o niej prymas Wyszyński, wskazując, że taki poziom rozwoju demograficznego dałby Polsce równoprawne miejsce w Europie. Ja bym jako dziecko to słyszałem na Jasnej Górze, jak mówił ksiądz prymas, 70 milionów. Tak. I pani profesor mówi, gdyby nie trzy nazwiska symbole, Bieruta, Jaruzelskiego i Tuska, i towarzyszące im kompleksowe działania, to być może dziś Polska osiągnęłaby liczbę 60 milionów obywateli. Tak, zdewastowano przemysł wytwórczy i tak dalej. Ale to może najpierw do tej liczby. I Bieruta, Jaruzelskiego i Tuska. Myślę, że warto te osoby zapamiętać. To są pewne etapy niszczenia Polski. I pani profesor mówi, że Bierut, co działo się za Bieruta podczas okupacji sowieckiej, gdy zablokowano powrót najbardziej patriotycznych warstw społecznych. To nie tylko zablokowano powrót najbardziej patriotycznych warstw społecznych, ale zabijano, mordowano najbardziej patriotycznych ludzi, AK, inne organizacje, prawda? No i zablokowano też armia Andersa i nie tylko armia Andersa, ci, co walczyli za Polskę. Wtedy Bierut, drugi Jaruzelski, przecież czas Solidarności, spowodowanie wyjazdu na różne sposoby miliona obywateli bardzo, bardzo, powiedziałbym, zdrowych wewnętrznie, o zdrowych poglądach, ludzi przedsiębiorczych, ludzi mających dużo siły, żeby Polskę poprowadzić dobrze. Wyrzucili wtedy. To drugi był Jaruzelski. A teraz Tusk. I trzeba to pamiętać. Nie wolno mieć sklerozy. Te ponad 2 miliony, mówi się o 2,5. Niektórzy nawet mówią o 5 milionach Polaków, którzy już wyjechali. A teraz szykuje się następny minimum 1 milion Polaków młodych. Gdy już nawet księża chodzą po kolędzie w tej chwili, to widzą, jak na danych ulicach nie ma ludzi młodych, to jednostki. Sami ludzie starsi, gdzie młodzi wyjechali. I proszę popatrzeć, wszystkie wioski i miasta są tym dotknięte w Polsce. Taka diecezja ełcka, chyba o 170 tysięcy słyszałem jakiś czas temu. Mniej ludzi. Kochani, to jest bardzo poważna sprawa, więc te trzy nazwiska trzeba zapamiętać. Bierut, Jaruzelski i Tusk. I to jest wojna z Polską. Pani profesor mówi, wojna przeciw Polsce. To jest likwidacja Polski. Tylko w naszym dzienniku dzisiaj warto popatrzeć. Tylko w dzisiejszym naszym dzienniku, a w innych też. I dziękuję, że nasz dziennik odważnie pisze o tych sprawach. Nie tylko na przykład ekologiczne gospodarstwa nacenzurowane. Prawda? W tym piszą dalej rolnicy bez wsparcia. O rolnikach politycy przypominają sobie przed wyborami, gdy potrzeba zdjęć w malowniczym plenerze. I co? I rolników, ziemia dla rolników polskich za ogromne pieniądze, dla obcych za złotówkę. Trzeba mieć paszport niepolski, żeby kupić ziemię w Polsce. I to szybko kupują. Dalej, popatrzmy, lasy. Lasy to jest 1/4 Polski. Idzie w tym kierunku, żeby lasy sprywatyzować, nie oszukujmy się. Te wszystkie przekręty. To jest, a sprywatyzować kto kupi? Kto kupi? Już pomijam to, jakie będą konsekwencje dalsze tego. Ale to jest to, co by działo się w latach 40. w Palestynie. W Palestynie sprzedawali Palestyńczycy ziemię. Teraz płaczą i tak dalej. Ja im współczuję. Ale kto to zrobił? To zrobili obywatele. Nie patrzyli daleko. Teraz też nasi obywatele tak są ustawieni, tak propaganda zniszczyła te mózgi, nawet tak zwanej inteligencji. Mówiąc inteligencji, to myślę o tych ludziach, którzy mają tam tytuły magistra, doktora habilitowanego, zlasowane w dużej mierze. No, a jeszcze tak zniszczone te mózgi, że on nie widzi problemu, prawda? Nie widzi problemu, nie patrzy daleko w przyszłość, o swoich dzieciach nie myśli, o wnukach i tak dalej. Jeszcze, a tak samo niszczenie Polski duchowo, niszczenie intelektualnie, niszczenie kultury niszczy się, historię się wyrzuca z Polski. Przecież wiadomo, że kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Historia wychowawczynią człowieka. Uczymy się właśnie poznając piękne dzieje przeszłości, te piękne wzorce i tak dalej. I kształtują się postawy. To likwidowane jest. Likwidowana literatura. A wprowadza się różne głupoty. I co? Chyba w naszym dzienniku dzisiaj wyczytałem to. Czy na naszym portalu. Jakiś tam wójt odznaczony jakimś wielkim odznaczeniem przez minister edukacji, wójt, który polikwidował ileś szkół. Gdzie my żyjemy? Co to za rząd? Co to za ministerstwa? Czy oni służą rodzinie polskiej, Polakom, czy innym interesom? Tak to wygląda. Ja widzę, to jest wojna, likwidowanie szybkie Polski. Wyjechać? Niech powyjeżdżają młodzi jak najszybciej, młodzi, energiczni, wykształceni, niech wyjadą gdziekolwiek, niech wyjadą, niech tu nie zakładają rodzin, tu jeżeli będą jakieś rodziny, jak najmniej, żeby się tych dzieci rodziło, wszystko zrobić, starszych ludzi nie leczyć, a tu chodzi o to, żeby ci starsi też przekazali największe wartości, przecież w starość to są ludzie starec. To był człowiek mądry. Od niego uczono się. To był plus. Prawda? To był człowiek godny szacunku. Mądrość ogromna. Tyle przeżył, doświadczenie. A teraz tych starszych to co? Nie. Tylko nawet nie leczyć. Niech poumierają jak najszybciej. No proszę popatrzeć, minister zdrowia chwali się, że zaoszczędził 2 miliardy, ale nie chwali się, ile ludzi przez niego umarło, bo nie mogli się leczyć na raka, bo nie mogli leczyć się na serce, na inne choroby. I proszę popatrzeć, więc to, a co jeszcze? Jeszcze tak zatruć ideologia gender. I wie pan, panie profesorze, czym jestem najbardziej przerażony? Że znajdują się księża nawet na uniwersytetach katolickich, którzy mówią, że to nic takiego strasznego. Na uniwersytetach katolickich. I to jest też obowiązek rodziców. Patrzeć dokładnie wszędzie. Nie od razu usłyszał, zobaczył gdzieś w telewizji, powtarza i myśli, że to jest dobre. Nie. Patrzeć, uczyć się rozeznawania sytuacji. Uczyć się rozumienia rzeczywistości. I tutaj ja ciągle mam taki apel do słuchaczy Radia Maryja. Kochani, już tyle lat w tej szkole, na tym uniwersytecie, tyle wykładów, tyle rozmów. Robić samemu właśnie różne spotkania gdzieś. Chociażby w małym gronie. 2 osoby, 3 osoby. może większe. Wiem, że są takie, że po parę dziesiąt ludzi nawet w jakich domach się gromadzi. Są już tacy ludzie, ale ciągle to jeszcze za mało. Robić dysputy, rozmawiać o problemach i organizować się dla dobra wspólnego. Bo to jest szybkie likwidowanie Polski. A dlaczego? Bo to jest katolicka Polska. Polski nienawidzili i Sowieci, mówili bękart Europy po traktacie wersalskim. Polski nienawidzili i Niemcy. No tak było. My musimy budować dobre relacje. Ale nie łudźmy się. Będą dobre relacje, jak będziemy silni. Tylko z silnymi się liczą. Silni moralnie, silni duchowo, gospodarczo. I to jest. Ja widzę te młode, te różne firmy, jak powstają w Polsce. Mimo takich trudności. To są ludzie silni. To są ludzie zdolni. Ludziom tylko gratulować, że tacy są. I stać Polaków na więcej. Ale trzeba się gromadzić i nie tylko patrzeć w te pudła, za przeproszeniem, te TVN-y, Polsaty, TVP. To wszystko jest po jednych pieniądzach przecież. Kto to jest, to przeczytajcie sobie chociażby te, tu wystarczy dobrze, że wydrukowali tę książkę, media resortowe dzieci. To już pokazuje. To już pokazuje. Ojciec, matka, jak nie KGB czy NKWD, to UB czy TW i tak dalej. No i później, a dzieci niejednokrotnie niedaleko jabłko od jabłoni padło i teraz widzimy, komu służą. W czyich rękach są media? Dlaczego nie chcą dać na przykład telewizji Trwam? Dlaczego nie chcą dać? Dlaczego gnębią Radio Maryja? Dlaczego gnębią inni? Popatrzcie na to wszystko, jak to jest zorganizowane. Jak w latach 80. oni wszystko przejmowali. Rozkradali ten dorobek narodu, wszystko. I tu media też przejęli. Jak w uniwersytety wchodzili. To jest to, co Gramsci chciał i inni później, ta szkoła frankfurcka, marksiści, żeby wejść w uniwersytety, w parlamenty, w szkoły, w media. I to zrobili. I to nie tylko w Polsce, trzeba to widzieć. I to jest walka. Dzisiaj też w naszym dzienniku jest o tej walce z Kościołem. Jest bardzo dobry artykuł. Ataki na Kościół sponsorowane. Jest rozmowa z człowiekiem, o, tu jest tak, z Massimo Introvini. No, o antykościelnych kampaniach na Zachodzie. To, że u nas takie kampanie są, że wyzywają księży od pedofilów, homoseksualistów i tak dalej. Bzdura. To, że zdarzy się gdzieś, nie znaczy, że wszyscy tacy są. I to jest procent nieporównywalny z innymi stanami i zawodami. To ci, którzy, to jest ta metoda, ci pseudodziennikarze sami żyją, jakby Boga nie było, gdzie strona tam żona, za przeproszeniem, tak się mówiło. Przeróżne, to jest wszystko takie, no, już nie będę nazywał, tak? Ale tu księdza pokazywać, jaki ksiądz zły. Może się zdarzyć gdzieś i my tego nie pochwalamy i to trzeba niszczyć. Absolutnie do tego nie wolno dopuścić. Ksiądz powinien być ksiądz i tak dalej. Ale może się zdarzyć, bo to jest też człowiek, a człowiek brzmi różnie. Wszystko się może zdarzyć. Ale to nie jest tak. To jest ta sama metoda, którą Hitler, Goebbels zastosował w Niemczech od 1937 roku. Tak zastosowali, żeby zaatakować Kościół, bo Kościół mówił, co przestrzegał przed ideologią hitlerowską, nazistowską, prawda? Przestrzegał. I dlatego tak samo teraz tu w Polsce Kościół mówi, dobrze, to go zabić. I to w ten sposób, oszczerstwa i tak dalej. I nie możesz się bronić. Nie obronisz się, bo oni mają media. Jeszcze dyżurnych różnych znajdą, pseudokatolików. Także tu jest, ja bym powiedział, jaka moja diagnoza? Tak jak w tym wywiadzie z panią profesor w sieci, z panią profesorą Pawełczyńską, wojna przeciw Polsce trwa, ja bym powiedział, likwidacja Polski jest przyspieszona w tej chwili. nienawidzili Polski komuniści, nienawidzili przeróżni, którzy napadali na Polskę, ale to dokona się ta likwidacja, jeżeli my będziemy bez charakteru. Ksiądz profesor Chrostowski wczoraj w Kazaniu w Archikatedrze Warszawskiej piękną diagnozę dał sprzed dwóch wieków Anglika o Polsce. Nasza dusza jest zepsuta i to trzeba naprawić. Charaktery naprawić, to wtedy będzie. Ale to trzeba, jeszcze raz mówię, kto żyw powinien się brać do tego? Rozmawiać o tym, nie narzekać, tylko diagnozę podać i co my możemy zrobić? Wyrwać się w górę. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Mówił ojciec dyrektor, ojciec doktor Tadeusz Rydzyk. Pan profesor Mieczysław Rypa.
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę właśnie na to, co ojciec dyrektor powiedział, pokazując chociażby te statystyki emigracji i ubywania ludności, bo zawsze jest takie fundamentalne pytanie, bo można się posługiwać w opisie pewnych zjawisk społecznych, a szczególnie gospodarczych, liczbami, a te przyrost PKB tyle, a przyrost produkcji tam ileś. I tak zrobimy sobie tych przyrostów, oczywiście do tego trzeba by jeszcze dodać przyrost długu tyle, a tyle. Natomiast w pewnym momencie zapytamy się, ale dla kogo to jest? No na przykład wybudujemy drogę, tak? Czy most, czy coś. No dobra, ale dla kogo? No dla ludzi. A dzieci ludzie. I nagle okazuje się, że jest coś takiego, kiedy w szkołach, to w szkołach wyższych też odczuwamy, że nagle przychodzi jakieś te lata 90. i mamy doświadczenie sytuacji wręcz wojny, to znaczy tak drastyczny spadek młodych ludzi. A później ci młodzi ludzie jeszcze stąd wyjeżdżają, więc kolejne pokolenie, które się pojawi, no bo tu jeśli nie będą się dzieci rodzić tylko gdzieś na zewnątrz, to jeszcze będziemy. I tak z pokolenia na pokolenie rzeczywiście mogą te drogi być puste. Jest to po prostu rzecz fundamentalna. Politykę w ogóle się robi dla ludzi. To jest podmiot, a nie dla słupków czy liczb. Natomiast rzeczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę ten atak na Kościół, czyli ja to nazywałem wówczas przygotowaniem artyleryjskim pod gender w Polsce, czyli tak zwana propaganda przeciwko pedofilii, ponieważ w swoich rozmiarach przybrała tak niewyobrażalne kształty, już się wydawało, że nawet do szkół poszła taka dyrektywa, żeby sprawdzić na skutek bodaj interwencji posłów ruchu Palikota, sprawdzać, czy katecheci i katechetki nie są aby pedofilami. To było tak obraźliwe, że nauczyciele reagowali w drugą stronę, no bo to tak jakby powiedzieć, że niech w ministerstwie sprawdzą, czy nie są złodziejami. No, domniemanie, prawda, winy i niby jak dyrektor szkoły miałby to sprawdzać. Taką histerię wytwarzano. A to po to, żeby w momencie takim przełomowym, ja dokładnie o tym mówiłem, jak list pasterski episkopatu powiedzieć, co następuje. A może biskupi chcą w ten sposób przykryć problem pedofilii i atakują gender. Czyli atakują kogoś, żeby przykryć swoje problemy. A jak już i to nie zadziałało dostatecznie, to się mówi, papież Franciszek to zupełnie inaczej naucza. To biskupi polscy są tacy ciemni i konserwatywni, a on jest uśmiechnięty. Czyli sztuczna próba, nieprawdziwa próba przeciwstawiania nauczania episkopatu, nauczaniu papieża. To są te pewne metody. I nie ma innej obrony. No z pewnymi manipulacjami czy z pewnym fałszem, no nie ma innej obrony jak prawda. Jeśli mówimy o uzdrowieniu, nie ma innej pierwotnego ruchu, jak diagnoza prawdziwa, gdzie jesteś. I ona nawet jeśli diagnozujemy chorobę czy pewien ból, który nas toczy, to po to, żeby uzdrawiać. A jeśli nie będziemy mieć diagnozy, to leki, które zastosujemy, będą nieadekwatne. Czyli proszę zwrócić uwagę, no niby nabudowaliśmy tam ileś, przynajmniej tak się mówi, i nagle ubyło nas tyle i tyle, i więcej umiera niż się rodzi. No to gdzie jest? To coś jest nie tak. To coś jest nie tak.
Bardzo dziękuję. Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo? Jesteśmy na antenie. Jesteśmy na antenie Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego. Dzwoni Tomek z Mazowieckiego. No, tak mi się wydaje, że tutaj pewne rzeczy w tym roku trzeba by wyklarować. No. żeby tak jakby było czyścić przed pole. No, powiedzmy, że PiS to jest to taka partia, która jest nazywana prawicową, ale to po prostu ona się porusza w jakimś tam dużym spektrum i jest od wszystkiego, a reszta partii, no to jak będziemy ich nazywać, że to są partie lewicowe, no to nie wiem, no to już sam ten termin tak jak gdyby nobilituje te partie. Dla mnie to są to partie jakieś, no jak nie agenturalne, to po prostu szkodliwe. No nie wiem, no trzeba tutaj po prostu jakiejś takiej, no
jasności
w nazewnictwie.
Tak.
No dobrze, nie, bo ja tak.
Panie Tomku, jestem... to tyle, tak?
Tak, tyle. Dziękuję.
Bardzo serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem, pan profesor Mieczysław Ryba.
Wrócę jeszcze do tej debaty z profesorem Zybertowiczem, którą miałem. On bardzo słusznie użył pewnego pojęcia, nie definiował sceny politycznej mianem prawica, lewica. Są pewne podziały takie ideologiczne, natomiast język jest ideologiczny, natomiast obóz patriotyczny i niepatriotyczny. To trochę nam może bardziej ujaśnia, tak? Patriotyczny nie tylko w sensie intencji, ale również powiedzmy realnego rozeznania, co jest dobrem Polski. No i tu trzeba właśnie mobilizować się wokół tego dobra. Obóz patriotyczny, no zwróćcie Państwo uwagę, że w tej jego książce on napisał takie minimum patriotyczne, gdzie dookreślił no w sumie również to środowisko, które jest niewierzące w Polsce, może jest na drodze do wiary, daj Boże, ale z dobrymi intencjami, że nawet jeśli ktoś jest niewierzący, a dobrze życzy Polsce, to może być dobrym patriotem pod warunkiem, że dowartościowuje, dostrzega, afirmuje potężne znaczenie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. To są słowa współczesne, które zupełnie są adekwatne. Niedawno obchodziliśmy okrągłą rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, który po zamachu majowym dokładnie te słowa, kiedy też był w drodze do wiary takiej osobistej, jeszcze nie z pozytywizmu się nie wyrwał i mówi, obserwując rzeczy na sposób taki, powiedzmy, precyzyjny, jak pozytywista, co się w Polsce dzieje i dochodzi do takiej konstatacji, nie da się uchować polskości w oderwaniu od katolicyzmu, że zabicie katolicyzmu to ostatecznie zabicie polskości. Proszę zauważyć, że jeśli ktoś jest patriotą, nawet ma tutaj pewne poszukiwania wiary, to potrafi to zobaczyć, tę rolę. Natomiast jak ktoś jest kosmopolitą, to zaczyna już i tutaj gdzieś w wielu wypadkach błądzić i uważa, że to jest tylko instytucja, którą można sobie rozgrywać, tak? Rozgrywać episkopat przeciwko papieżowi, wpychać pewne ideologiczne kwestie, walczyć z tym dla partykularnych celów, taki, dla myślenia typowo partyjniackiego, bo tu tylko w tej materii trzeba widzieć, bo nawet u nas nie ma wielkich ideologów w tych partiach, powiedzmy, które zwią się tam jakoś rewolucyjne czy liberalne. To nie, to raczej są ludzie, którzy wydaje mi się w wielu wypadkach prosto tylko przeszczepiają obce wzory. Nic nie wymyślają. Tylko jedyny ich pomysł to jak tu przeszczepić to, co jest na zachodzie i tam się tym lewackim niektórym kręgom przypodobać, a dzięki temu może coś zyskać. Pochlebstwo czy stanowisko trudno mi w tej chwili weryfikować. Lub jeśli nawet jakoś tam mają lekko dobre intencje, to polega to na tym, że jak będziemy dryfować i się podporządkowywać, to się nam nic złego nie stanie. Ale to jest na głupocie z kolei oparte. Na kompletnej głupocie. Nigdy dryfowanie i podpinanie się pod obce prądy i obce cele nigdy nie wyniesie nas ostatecznie na spokojne wody, tylko na mieliznę albo, nie daj Boże, na skalisty brzeg i się możemy rozbić. Tak było w XVIII wieku. Polska nie rządem stoi. Co tam, niech sobie tu wszyscy hasają jak chcą. To nie jest to myślenie. Trzeba wrócić do myślenia patriotycznego, czyli niepodległościowego i realnej oceny rzeczy. I tutaj, jeśli ktoś będzie miał tego typu spojrzenie, to myślę, daje, że jest w stanie dojść do też roli Kościoła i uszanowania tej roli. Zresztą proszę zauważyć, na antenie Radia Maryja też zabierają głos ludzie niewierzący, zatroskani o Polskę, którzy z Kościołem nie walczą.
Bardzo dziękuję. Już odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam zebranych w studiu i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających.
Jak ma pani na imię?
Ania z południowej Polski.
Bardzo proszę.
Dzwonię w takiej sprawie, że mam w jednym państwie wypracowane 300, a w drugim państwie 600. Nie będę mówić w tej chwili złoty czy euro, czyli razem to jest 900. To jest 30 lat pracy. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest 900 zł, jeżeli będzie w Polsce, a 900 euro, jeżeli to będzie za granicą. Bo jeżeli chodzi 300 i 600, no to jest 900. Ale teraz jest taka prawda, że to jest 300 zł za 10 lat pracy w Polsce i 600 euro za 20 lat pracy w Belgii. Inaczej mówiąc, biorąc 1:1 w Polsce mam 900. I biorąc 1:1 na zachodzie mam 900. Ale jest inna realna sytuacja. To znaczy, jeżeli ja wezmę emeryturę do Polski, ja dostanę 4 razy więcej niż 6. Inaczej mówiąc, 2400 plus moje 300 to jest 2700 zł. Inaczej mówiąc, ktoś tutaj jest okradziony. No nie wiem, chyba Polacy, bo do Polski przyjdzie emerytura. Takie jest prawo. Zgodnie z prawem mam prawo. Ale czy to jest słuszne? O nie. Pytam się teraz wszystkich tych, którzy wyjeżdżają na zachód. Gdyby na granicy musieli wymienić ten pieniądz 1:1 i często jeżdżąc na zachód pytam się, gdybyś pojechał na zachód i wymienił 1:1 twój zarobek, pojechałbyś? Co pani, a co ja bym tam pojechał robić? To by się mi nie opłaciło. Aha, ale pan jedzie po to, żeby zarobić. Tak, bo wymieniają mi, no po prostu 4 zł dostaję za euro. A jeszcze pytam się też, a ile pan ma tutaj na godzinę płacone na zachodzie? No 8-9 euro. Aha, a w Polsce, gdyby pan pracował, ile by pan miał? No to gdzie 8-9 zł. A, to jaka jest różnica między jednym a drugim? No po prostu jest, bo jesteśmy okradani. Jesteśmy niewolnikami Europy Zachodniej. I teraz co robimy dalej? Polska szykuje sobie Unia szykuje sobie śmietnik w Polsce. Bo mówi się, tutaj w naszym dzienniku mówią o elektrowniach atomowych. Czy Polacy myślą o tym, gdzie pójdą odpady z tych elektrowni? Bo taki był przypadek we Francji, kiedy w porcie La Rochelle, dokerzy nie mieli gdzie odstawiać odpadów, bo Japonia im odmówiła przyjęcia odpadów. Wtedy dokerzy co zrobili? Wyjechali na Ocean Indyjski, no i po prostu tam wywalili swoje cargo, to znaczy to...
Te odpady, tak? Rozumiemy, tak?
No i później było tsunami, 260 tysięcy ludzi zginęło. A w Japonii, Japonia im normalnie już zablokowała odbieranie, bo nie mieli co z tym zrobić. Ale to już zostawiam, to jest polityka. Teraz co do młodzieży, która wyjeżdża za granicę. No przykro mi, bo jeżeli my wysyłamy młodzież i oni dostają 250 euro, to ja bardzo przepraszam, ale Polska im płaci 1000 zł za każdego. Za każdego młodego człowieka, który wyjeżdża, Polska daje 1000 zł. Dostaje 250 euro. Inaczej mówiąc, kto na tym ponosi zysk? No oczywiście Zachód. Raz, że siła robocza jest tania, no bo za darmo, a po drugie jeszcze dostają 3 zł. Weźmy sytuację odwrotną. Jeżeli przyjeżdża za granicę ktoś, kto kupuje ziemię w Polsce, to on dostaje 400 zł za 100 euro i on może sobie kupić za to 100 euro coś, co no choćby nawet ziemię w przeliczeniu na to, na złotówkę, to on jeszcze do kieszeni dostaje pieniądze za tą ziemię. No bo przecież w ten sposób to się odbywa.
Pani Anno, my chyba tutaj już rozumiemy, tak, o co chodzi. Ja może teraz poproszę pana profesora, tak? Aby się ustosunkował. Panią serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Dziękuję pani i wszystkiego dobrego.
Może nie będę się wypowiadał o tych wszystkich kursowych zawiłościach, też nie do końca konkretów rozeznaje, bo każdy to jakoś tam pewnie konkretnie sobie oblicza i ten, co wyjedzie, i ten, który dostaje ewentualną emeryturę, i te przeliczniki pewnie funkcjonują. Ja na tym tle tylko chciałbym, bo pani postawiła taką tezę, że są takie sytuacje, kiedy jesteśmy wykorzystywani, jadąc na zachód w taki czy inny sposób. Zupełnie niedawno, kilka dni temu, media ogłosiły taką wieść, że po II wojnie światowej, i to jeszcze w latach stalinowskich, Zachód celowo wyciszał wiedzę, którą posiadł o prawdzie katyńskiej. Nie nawet w czasie wojny, kiedy był ten sojusznik Stalin, no i wyciszano, żeby nie zadrażniać stosunków, po wojnie. Kiedy była żelazna kurtyna, zakłamywano tę rzeczywistość w sposób programowy. Mówimy tutaj o Francji, czy o Wielkiej Brytanii, czy jeszcze gdzieś indziej. A więc o czym nam to wszystko powinno mówić? Przede wszystkim o tym, że własne państwo, suwerenne państwo jest nam potrzebne, niezwykle potrzebne. Nawet jeśli gdzieś wyjeżdżamy, to musimy mieć gdzie wrócić, a ostatecznie celem naszym powinno być to, ażeby to w tym państwie można było normalnie żyć, normalnie funkcjonować, normalnie się modlić i normalnie umrzeć. To jest coś, co jest wielkim dobrem, że tak naprawdę nie da się, znaczy to ja mówiłem w pierwszej części audycji, nie da się wyjechać, że wszyscy wyjedziemy w świat i wszystkim nam się to wszystko dobrze poukłada. Po prostu będziemy tułaczami. To trzeba to przekonanie może czasem na własnej skórze doświadczyć. I nawet jeśli diagnozujemy tę sytuację tutaj jako trudną, krytyczną, źle przez nas ocenianą, to jest wyzwanie do tego, żeby to zmienić, a nie wyzwanie do tego, żebyśmy wszyscy stąd uciekli.
Ja też się tak zastanawiam nad tym, bo wiele słyszę od znajomych, wielu znajomych, którzy wyjechali za granicę, wiadomo, za tym chlebem. Wielu kompetentnych ludzi, którzy jakoś zostali dobrze wykształceni tutaj w Polsce, nie raczej jacyś tylko ograniczeni, nazwijmy to intelektualnie, ale dosyć dobrze, tam wyższe wykształcenie, jedą na zachód i pracują no naprawdę jako nisko wykwalifikowani gdzieś tam pracownicy w takich pracach, do których niepotrzebne im było to wykształcenie w Polsce. I się zastanawiam, że mają takie ludzie zaparcie, aby tam pracować, aby tyrać dla tego wszystkiego. Dlaczego by coś w Polsce takiego nie zrobić? No rzeczywiście, pracować, tyrać, ale żeby w tej Polsce było lepiej.
Jest pewien problem, no. Proszę zwrócić uwagę, no są pewne fundamentalne rzeczy, które powinny być porządkowane wedle w pewnym porządku systemowym. No, żeby młody człowiek mógł tutaj funkcjonować i na przykład za niższą pensję jakoś się utrzymać, to fundament to jest mieszkanie. I te ceny tutaj rozdmuchane do nieprzyzwoitości, czy brak jakiejś polityki realnej w tej materii, no uniemożliwia, więc dlatego ludzie się decydują na pracę tam marną w sensie, powiedzmy, kwalifikacji, tylko i wyłącznie z powodów zarobkowych, tylko i wyłącznie, żeby jakoś ten start życiowy sobie zapewnić, a ponieważ później mijają pewne lata, relacje, jakie zawiązują w tych pierwotnych swoich układach zawodowych są tam, no nagle, no tak, wrócimy, ale do czego? I znowuż nie ma do czego. I to się wszystko zaczyna piętrowo, jak gdyby, komplikować. Oczywiście problem inny jest taki, żeby ta migracja, która jest, żeby maksymalnie ją wiązać z krajem, scalać. Ja tutaj też w rozmowie z ojcami kuluarowej mówiłem o takim niedawnym swoim spotkaniu z przedstawicielami mniejszości narodowej na Białorusi, po polskiej tam, Polaków tam mieszkających, jak oni oceniali Radio Maryja, nawet jeśli sami niektórzy nie słuchali, to ich rodzice albo znajomi, właśnie taki scalający. Trzeba ten naród, gdziekolwiek on się nawet rozprasza, utrzymywać w łączności. Nie rozgrywać go politycznie, tak, albo jakkolwiek inaczej. Albo to są nam wrogowie, prawda, rządzącej partii, to będziemy ich tam tylko scalać, tak, ażeby oni wrócili, czy chcieli wrócić, czy byli w jedności z tym narodem, nawet jeśli nie wrócą, to żeby byli w tej relacji, bo to wszystko stanowi pewne ogólne dobro. Wiadomo, że dzisiaj stosunki te i możliwości podróży są o wiele i kontaktów są o wiele większe niż kiedyś i nawet można być w łączności różnorakiej, żeby to wszystko kulturowo cementować, a nie rozbijać. Wszelkie ruchy rozbijające Polaków są ruchami wrogimi. To trzeba widzieć. Wszystko to, co i w tym sensie, jeśli ktoś nas odrywa, ojciec dyrektor o tym mówił, odrywa od historii. to rozbija naszą jedność, bo ta historia i świadomość oni, ten korzeń wspólny nas łączy, nawet jeśli jesteśmy gdzie indziej. To ta więź wtedy zostaje w człowieku, ją odczuwa i realnie widzi w relacji do przeszłości i wtedy i w relacji do teraźniejszości i przyszłości. Są fundamentalne rzeczy. No i bardzo smutne, jeśli nie widzą tego rządzący.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo?
Halo?
Bardzo proszę. Halo? Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zachodniopomorskiego. Ja mam takie właściwie uwagi, zastrzeżenia do tych dobroci, które obiecał pan premier Tusk w tej chwili, bo albo z doświadczenia, z obserwacji widzę, że albo to są obiecanki, kasanki, tak, albo to są po prostu podstępnie ubrane w PR-owskie jakieś tam sztuczki i korzyści raczej nie dla ludzi, nie dla obywateli, tylko dla po prostu rządu, dla coś ukryte. I myślę, że tym razem będzie to, chodzi mi o te książki, które są obiecane, podręczniki dla pierwszej klasy za darmo, jeden podręcznik będzie tylko, jednolity dla wszystkich. I po prostu darmowe, tam mamy te pewnie pieniądze, wybrane to, ponieważ myślę, że to na pewno będzie tym razem spełnione, bo to pewnie chodzi o jakieś elementy genderowskie w tym elementarzu, bo jestem przekonana, nie będzie wyboru, nie nic i dlatego się niepokoję o to, żeby właśnie nie było to zachętą, że za darmo, prawda, no to będzie tam przemycone wszystko to, co nie powinno być. Czy jest możliwość skontrolowania, gdyby jeszcze na etapie projektu, czy coś takiego, żeby się tu nie dać wyrobić w to, co? Bo to dlaczego akurat to właśnie tu jest wybrane jakoś to właśnie? Można na 100 sposobów różnych innych pomóc tym rodzicom z dziećmi, ale nie to. Także takie mam uwagi i serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy panią. Pan profesor Mieczysław Ryba.
Czy wie pani, może być też taki moment, że te darmowe podręczniki to z powodu tego, ażeby zatrzeć złe wrażenie na rodzicach, to są setki tysięcy osób, a nawet miliony, jeśli rodziny do tego włączymy, niezadowolonych ze zlekceważenie ich głosu w sprawie sześciolatków. W związku z czym dlatego tym sześciolatkom dajmy wobec tego jakiś cukierek, kij i marchewka, pamiętamy starą metodę, jakiś cukierek, no tu może to nie marchewka, ale właśnie takie osłodzenie, że no zobaczcie, no to owszem, ale jesteśmy z wami. To jest pierwsze, co mi się rzuca. Czyli zabieg PR-owski w obliczu wyborów, ażeby osłodzić całą tę sytuację. Natomiast oczywiście, że tego typu treści ewentualnie mogłyby się pojawić. Na szczęście, tak jak mówię, i list, i cała akcja związana z tą ideologią, no jednak wzmaga czujność w tej chwili, nie tylko rodziców, ale i fachowców. Więc mam nadzieję, że gdyby coś złego miało się pojawiać w takim podręczniku, to będzie adekwatna reakcja, jeśli reakcja, to i wtedy sprzeciw rodziców. Natomiast pierwsze, co mi się rzuca, to jest tak, dajmy, uprośćmy coś, dajmy taki podręcznik, wtedy ludzie może zapomną, albo to oburzenie zmniejszy się w stosunku do naszych ruchów wbrew woli rodziców małych dzieci.
Dziękuję. Odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo
proszę.
Może
ja wyłączę radio.
No bardzo proszę, zawsze jest lepiej, kiedy mamy wyłączone radio.
Już wyłączyłam, tak.
Jak ma pani na imię?
Alicja z Górnika.
Bardzo
proszę. Ja tak dzisiaj z moją przyjaciółką byłam w sektorium Urszuli Leduchowskiej w Gniewach. I tak wracając, ona wcześniej, rozmawiałyśmy dokładnie o tym problemie przedwczoraj, o tym problemie dotyczącym młodych ludzi, którzy wyjeżdżają i ta Polska pustoszeje. I po tej rozmowie, ponieważ rozmawiałyśmy o takich bardzo bliskich dzieciach, dokładnie o takiej pomyśle na życie jednej z moich córek, i ona wtedy powiedziała taką rzecz, wiesz co, ja pamiętam i napiszę ci dokładnie, co papież na to powiedział nasz papież, czyli Jan Paweł II, bez względu na to, jak trudne jest życie polskie, niechaj zwycięża w nas świadomość, że życie to ogarniane jest sercem matki. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, też nieustannie my rodzice czasami nie twórzmy tym dzieciom takich miraży tego, że tam będzie lepiej. To też są, moje córki pracowały za granicą kilkakrotnie w czasie wakacji, ale mój świętej pamięci mąż zawsze mówił jedną rzecz. Jedźcie tam, oglądajcie, jak tam się żyje i przywoźcie tutaj niekoniecznie pieniądze. Pomysł na to, co tam jest dobre. I pamiętajcie, że od tego widoku sprzed domu zaczyna się wasza Polska. I to chyba do nas, dorosłych, dojrzałych ludzi, którzy no jakąś cenę za to, że tutaj są, ponoszą, ale też to, że my zyskujemy przez to, że tu jesteśmy, mimo tego, że tu jest, wydawałoby się trudniej, inaczej i tak dalej. Ale tak jak słyszę od moich dzieci, które tam kontakty utrzymują z tymi ludźmi gdzieś tam w Anglii, w Hiszpanii i tak dalej, kiedy jadą tam osoby świadome tego, że są Polakami, świadome tych wartości, które wynoszą, dobrze pracujące, to ci ludzie z podziwem patrzą na Polaków. Pierwsza sprawa, a druga rzecz, to też uwierzmy w to, że dzięki tej ogromnej pracy, którą w tej chwili powinniśmy włożyć w tą sytuację, która jest, jest nieoceniona wartość jedna, wartość modlitwy, którą wydaje mi się, że to jakby troszeczkę tą wartość gdzieś tam zagubiono. Mówi się, że ludzie się tylko modlą. To jest najważniejsza sprawa i ta modlitwa i ta praca nad tym, żeby tak jak Wielkopolanie kiedyś, przygotować się do tego, o właśnie, duchowo, materialnie, to ta wojna, która tutaj trwała w Wielkopolsce w XIX wieku, na początku XX, w XVIII-XIX roku po powstaniu wielkopolskim przyniosła zwycięstwo. A to jest coś podobnego. Prosić Boga o siły do pracy, o tą nieustającą przede wszystkim wiarę, siły do pracy i o to, żebyśmy wytrwali tutaj. Bo nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Pozdrawiamy Panie Alicjo. Pan profesor Mieczysław Ryba.
Oczywiście kwestia modlitwy jest fundamentalna, jeśli bierzemy pod uwagę człowiek. To są najwyższe akty, do jakich człowiek jest zdolny, zwracanie się do Boga w różnorakiej formie modlitewnej. Są różne formy modlitwy. Natomiast no, pani ma rację, no, ta więź taka duchowa jest ta też, znaczy kluczowa i fundamentalna, jeśli bierzemy pod uwagę tą więź. Smutne jest to rzeczywiście, że ta Polska pustoszeje, bo gdyby nawet ludzie wyjeżdżali, a jednak ten przyrost naturalny u nas byłby duży, to by i sporo osób zostawało. Natomiast przy takiej dziurze demograficznej to te wyjazdy no, potęgują w wielu rzeczywiście mniejszych miejscowościach no, takie dosyć, byśmy powiedzieli, przerażające wrażenie opustoszałych miejsc. To jest rzecz, która... No, która musi martwić i która wydaje się jest najpoważniejszym problemem, przed którym stoimy, bo jeszcze raz mówię, jeśli dalej ta tendencja będzie trwała, to tutaj, to nie, że to się skończy, że to opustoszeje do stanu, który dzisiaj znamy. Za kolejne 20 lat będzie o wiele, wiele gorzej. A za kolejne to już w ogóle będzie pustkowie, jakieś tam wielkie tylko aglomeracje i gdzieś wokół las. No więc można sobie wyobrażać to w nieskończoność. No coś musi się stać, co odwróci tę bardzo autodestrukcyjną, samobójczą tendencję.
A może jakaś podpowiedź dla rządzących, co mogłoby się stać
znaczy,
takiego?
No, u nas jeszcze jest kwestia taka, że na tyle jest zdrowy kulturalnie naród, oczywiście ma swoje choroby, że jak badania pokazują, skoro te Polki emigrujące i mające pewne bezpieczeństwo w tym zakresie decydują się jednak na dzieci i to w dużej liczbie, wobec tego tu jest problem tylko, więc trzeba to przestawić. To trzeba przestawić nawet w sferze ten, no, drogi dla nikogo, droga sama w sobie nic nie znaczy. Ona jest bytem relacyjnym, o tyle istnieje jako droga, inaczej jest kupą kamieni. Jeśli jest człowiek, który ją potrzebuje. No. I tu jest fundament. No, my musimy popatrzeć, ale to trzeba polityki narodowej w tym zakresie. Natomiast wszystko inne, co powoduje destrukcję kulturową, należy eliminować. Nie może być elementu, który jest autodestrukcyjny w tym znaczeniu, bo to aż trudno sobie wyobrazić. Proszę zwrócić uwagę, to już przechodzimy na pewną przestrzeń międzynarodową. Jeśli zdiagnozujemy największy protest, jaki Zachód był w stanie wygenerować z siebie w stosunku do Rosji, to ten protest nie dotyczył, nie wiem, śledztwa smoleńskiego, wymyślam, albo sojusznik tam, powiedzmy, się domaga, żeby, nie wiem, wrag oddano czy coś tam. To nie dotyczyło przestrzegania praw człowieka w sensie politycznym, albo zachowania się Rosjan, nie wiem, w Czeczenii. To nic takiego, to żaden jest kłopot. Problem dotyczył tego, że Rosjanie mają prawo zakazujące propagandy homoseksualnej wśród nieletnich. I Barack Obama sam nie przyjedzie do Soczi, tylko wysyła dwie lesbijki, żeby upokorzyć czy pokazać Putinowi, gdzie jest jego miejsce, a politycy zachodni manifestacyjnie starają się mu pokazać, że to jest łamanie praw człowieka. To jak człowiek uzmysłowi, gdzie ten Zachód jest? Czyli takiego protestu to nie było w stosunku do kraju, gdzie jest notoryczne prześladowanie chrześcijan, gdzie giną i wysadzane są kościoły. Przecież to się dzieje na naszych oczach. Czy ktoś widział analogiczny protest krajów Zachodu, które są odpowiedzialne w jakimś sensie za domagania się tych praw chrześcijan, bo są krajami przynajmniej postchrześcijańskimi, jeśli nie chrześcijańskimi, w sensie największej ilości ludzi, obywateli, którzy żyją na tym terenie. To nikt takiej reakcji nie widział. Nagle kwestia tego typu. Ale ja inne pytanie bym zadał. Dlaczego to w Rosji komuniści, przecież tam rządzą postkomuniści, no nie inaczej, w sensie, powiedzmy, pochodzenia swojego. Dlaczego te służby rosyjskie, które rządzą, nie chcą dopuścić nowej ideologii, tej marksistowskiej czy neomarksistowskiej, na swój grunt? Dlaczego? No, przecież oni genetycznie mają te same korzenie, bo też marksistowskie. No, diagnoza jest prosta, ponieważ mają zdrowy rozsądek i widzą potężną destrukcję w sferze życia społecznego u siebie po komunizmie tym klasycznym, leninowskim. To znaczy rodzina rozbita, pijaństwo niewyobrażalne, aborcja na niespotykaną skalę i degradacja przyrostu naturalnego, ubywa tych Rosjan na olbrzymich obszarach i wiedzą, że jak tak dalej pójdzie, no to katastrofa. Więc teraz, widząc, co na Zachodzie się stało po tej rewolucji seksualnej, czy genderowskiej, jak ktoś woli, więc jeśli oni sobie zafundują neomarksizm u siebie dzisiaj, to co zostanie z tego potężnego państwa za 30 lat? Doskonale wiedzą, w prostym przeliczeniu, że wtedy ich nie będzie, ktoś zajmie ich miejsce. Więc będąc nawet tak, nazwijmy, cwaniacko nastawieni na to, żeby to państwo utrzymać, no wypychają to ze swoich granic. A Zachód, nie za wszystkie inne nieprzestrzegania praw człowieka, ich potępia, tylko za kwestie homoseksualne. No rzecz zupełnie kuriozalna. O wiele bardziej nam mówiąca, gdzie jest Zachód, a my jako jego część, w sensie właśnie tym kulturowym, jak to jest głęboki kryzys i jak się objawia nie tylko w tej ideologii, ale to są napięcia międzypaństwowe na niewyobrażalną skalę, gdzie niektórzy mówili, zróbmy generalny bojkot igrzysk w Soczi ze względu na ustawę zakazującą propagandy homoseksualnej wśród dzieci i młodzieży.
Bardzo dziękuję. Telefony dzwonią cały czas, dlatego odbieramy już kolejny. Bardzo proszę, halo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca.
Jak ma pan na imię?
Stanisław, z Małopolski.
Bardzo proszę.
Ja do pana profesora chciałem zapytać coś takiego. Czy nie zauważa pan profesor, że szanowny nasz premier Donald Tusk po prostu z dnia na dzień niszczy i rozkłada Polskę. I po prostu w związku z tym mam pytanie, czy są jakieś sposoby, aby go odsunąć od władzy? Bo to jest jedyny ratunek dla naszego kraju. W zasadzie to mam tylko to.
Dziękuję, pozdrawiam pana. Pan profesor Mieczysław Ryba.
Proszę pana, powiem panu tak, jeśli pan ma takie zdanie i wybierze sobie pan jego zastępcę, nie wiem, któregokolwiek, myśli pan, że polityka będzie inna? W czym jest problem? Znaczy, jest tutaj, wydaje mi się, musimy też zdiagnozować, że problem nie tylko jest w politykach, ale w nas również, znaczy mówię nas jako w narodzie, bo jednak tak, a nie inaczej zachowujemy się na wyborach lub tak, a nie inaczej w nich uczestniczymy. A wie pan, jest wiele mniejszych ośrodków, ja dlatego w pierwszej części starałem się namawiać państwa do... Znaczy tak, samo odsunięcie premiera tego czy owego od władzy nie zmieni ostatecznie całego obrazu polityki polskiej, ani stanu naszego państwa, ani stanu naszego narodu. Tu trzeba coś w rodzaju solidarności lat 80. To znaczy, że my widząc, że w tym i w tym zakładzie, tak wtedy było, przemysłowym jest źle, bierzemy to w swoje ręce. W tej i w tej gminie jest źle, bierzemy to w swoje ręce. W tym i w tym powiecie i tak dalej, aż do samego szczytu. I wtedy będziemy mówić, po pierwsze o społeczeństwie obywatelskim, po drugie będziemy mówili o procesie odradzania państwa polskiego i wtedy jak zmienimy premiera, to cała ta struktura zaangażowania społecznego obywatelskiego będzie na tyle mocna, że ten premier zmieniony będzie absolutnie musiał adekwatnie postępować do tego, co my jako naród sobie życzymy, jaki jest nasz zdefiniowany interes. Natomiast samo marzenie, że przesunie się jednego człowieka, czy usunie go od władzy i innego postawi, w moim przekonaniu nie zmieni sytuacji na tyle, o czym mówimy. Czyli krótko mówiąc, nawet gdybyśmy idealnego człowieka sobie znaleźli i zrobili go premierem, to jeśli on nie będzie miał zaplecza ludzi w mediach, różnych mediach, w biznesie, różnym biznesie, w wysokich finansach, w administracji i tak dalej, to on se nie poradzi. To ten pośredni stan, powiedzmy ta warstwa średnia polska, taka jaka ona jest dzisiaj i w sądach, gdzie indziej, ona go zmiecie z powierzchni ziemi w pół roku. Nawet gdyby taki ktoś idealny przejął władzę, nie będzie miał oparcia o zaplecze społeczne, nic nie uda mu się zrobić, bo go zmiotą z powierzchni ziemi. Dlatego mówimy o tym, że to musi iść równolegle. I oczywiście gdziekolwiek pan mieszka, czy ktokolwiek z nas, powinien w tym miejscu wziąć i brać odpowiedzialność. I problem Polaków dzisiaj największy jest problemem braku ich aktywności w dziedzinie społecznej. Ta aktywność oczywiście poprzez ten upust krwi, że tyle ludzi wyjechało, tej najbardziej energicznej, doprowadził, że nie ma może tych liderów takich, którzy są w stanie animować tego typu zaangażowanie. Ale znowuż, jeśli my nie weźmiemy spraw w swoje ręce, to będzie się zwiększać ta emigracja i będziemy w tym zamkniętym kole. To trzeba przerwać i tyle. No więc tyle mogę panu powiedzieć. Oczywiście co do krytyki samego premiera czy jego działań, to myśmy powiedzieli tu całą gamę różnych spraw, więc nie chcę się powtarzać.
Często też tutaj w studio wśród słuchaczy bądź prelegentów rozmów niedokończonych za wzór stawiane są nam Węgry i premier Viktor Orban jako ten, który gdzieś pociągnął te Węgry w drugą stronę. Tak. Zastanawiam się, jak to jest u nich też z tym.
Tak, ale z tego, co się opisuje, tam za tym idzie bardzo silne zaplecze społeczne. Bardzo silne, bardzo rozbudowane, bardzo różnorodne. I wtedy, zresztą kiedy on w końcu objął tę władzę, no to wiadomo, pozmieniał pewne rzeczy właśnie i w sferze mediów, i w sferze tego zaplecza, o którym przed chwilką mówiłem. Więc nawet jeśli ta droga byłaby widziana jako nasza, to nie ominiemy tego zaangażowania. To nie przejdzie się, tam było tak duże oburzenie społeczne na rządy lewicowe związane z tymi różnymi aferami, że poszedł pewien silny nurt. No oczywiście jest kwestia tych Węgier i ich jednak samodzielnej polityki na tle różnych nacisków. To rzeczywiście nam mówi o tym, że można. Tylko jeszcze raz mówię, taka władza ma szansę, bo też będzie poddana różnym naciskom zewnętrznym, pod warunkiem silnego oparcia o społeczeństwo.
Bardzo dziękuję. I jeszcze ostatni telefon przed nami. Bardzo proszę.
Halo? Boże.
Szczęść Boże. Radio Maryja.
Mówi Mariusz z Lubuskiego. Ja chciałem powiedzieć, że wyrazić taką opinię, że po prostu męczy mnie już osobiście to właśnie takie, właśnie te dyskusje w Radio Maryja, którego są od lat 90. od połowy, że my właściwie ciągle bijemy pianę i lejemy wodę, a tymczasem oni, jakby władze robią po prostu, czynią, tak? Robią co chcą i my, to jest słowo przeciw czynom. Więc jest to nierównoważne i niewiele możemy tym zmienić, prawda, tym słowem. Bo my tylko ubolewamy, stawiamy diagnozę, jak tutaj ojciec Tadeusz Rydyk mówił, ciągle stawiamy diagnozy i nic z tego nie wynika. Tak, tutaj pan przed chwilą profesor powiedział, że brak jest konsolidacji społeczeństwa, jakiejś solidarności, tego wszystkiego. No faktycznie bez tego rzeczywiście nic nie zrobimy. I właśnie tego mi brakuje, że tego czynu, ciągle brak tych elit, tych przewodników, którzy mogliby to zrobili, żebyśmy faktycznie wreszcie zruszyli z miejsca, bo jak tutaj się mówi, że Polska ginie i tak dalej, ja myślę, że ona już faktycznie zginęła, tylko dogorywa, więc będzie bardzo ciężko to wszystko odwrócić. I takie tu rodzi się też we mnie pytanie, nie od dziś zresztą, aby każdy sobie zadał też pytanie z radiosłuchaczy, z słuchaczy Radia Maryja, ojców też redemptorystów, przedstawicieli PiS-u i środowisk patriotycznych, nazwijmy je, czy głosowali za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej? Bo jeśli tak, to niech teraz sobie sami odpowiedzą i nie ubolewają i nie narzekają, bo chyba zdawali sobie sprawę, czym jest Unia Europejska i czym, jakie są zagrożenia, że tracimy po prostu suwerenność. Ja osobiście głosowałem przeciwko wstąpieniu do Unii Europejskiej i jestem za wystąpieniem, chociaż mi się wydaje, że to będzie niemożliwe przez wiele, wiele lat i skutki będziemy tego cierpieć, no być może aż do końca świata, tego nie wiadomo. Więc to jest podstawowe pytanie. Kto głosował za Unią Europejską?
Panie Mariuszu, może ja bym tutaj postawił kropkę, ponieważ już nam się kończy program. Tak. Jeszcze chciałbym, żeby pan profesor się ustosunkował.
A mogę jeszcze chwileczkę?
Bardzo proszę.
Tak, i w moim przekonaniu nie ufałbym niestety partii, jaką jest PiS, dlatego że uważam, że jest to partia odwodowa w rękach masonerii. A dowodem jest tego na to jest to, że głosowała jednak za wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a jego głowy jeździły do USA i do Izraela po instrukcje i wtedy rozbiły koalicję samoobrony Ligi Polskich Rodzin, które to były partiami narodowościowymi, dbającymi o interes Polski i później nastąpił rozpad i rozpad w ogóle PiS-u i przyszedł PO i teraz znowu ma wrócić PiS. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję. Ja tylko jedno zdanie. Panie Mariuszu, w górę serce, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
No, to samo mi przyszło do głowy. To z tym, póki my żyjemy. Myśli. Zostawiam Pana ocenę tą taką partyjną na boku, natomiast o tej Polsce. Może rzeczywiście dobrze by było czas więcej może naszych audycji takich też pozytywnych, to znaczy, żebyśmy mówili o tym, co nam się udało. Bo ja gdybym ze swojej aktywności czy ze swojego środowiska, patrząc ogólnie na środowisko nauki w całej Polsce, ile ludzi na przykład, ile jest środowisk, jakie były takich patriotycznych w latach 90., a dzisiaj, to naprawdę jest duży postęp. Naprawdę jest duży postęp. Jeśli weźmiemy podsumowanie obecnego roku i mówiliśmy o tej koncesji, czy o liście episkopatu, jeśli mówimy o tych sprawach kościelno-społecznych, to naprawdę są kroki milowe. Naprawdę są kroki milowe. Oczywiście przy tym wszystkim, przy tej diagnozie. I tak powinniśmy sobie podsumowywać każdy rok, co żeśmy zrobili, jakie mamy owoce. Bo czasem trudno nam się jest ucieszyć z tych owoców, a wtedy mamy zniechęcenie do, że tak powiem, sadzenia kolejnych drzew i znowuż owocowania. Bo nie jest tak, że po stronie dobra, czy po stronie prawdy nic się dobrego nie dzieje i w narodzie, że tylko są tendencje jakieś destrukcyjne. No nie jest tak. Jest i Kościół żywy u nas jeszcze i tak dalej. Więc i to i zwróćcie Państwo uwagę na młodzież, w sensie ta, która demonstruje patriotycznie. To zainteresowanie rekonstrukcjami historycznymi, ale wielkimi manifestacjami dotyczącymi żołnierzy wyklętych 11 listopada i tak dalej.
Tak, 11 listopada, ludzie młodzi. Większość
no sama młodzież. Tak. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jaka fascynacja tym. To trzeba się to zauważyć i się tym ucieszyć po to, żeby iść dalej. Więc nie jest tak do końca, że nic się nie udaje. Nam natomiast, my byśmy chcieli, żeby nam się w polityce od razu tam wszystko poudawało, a to jest będzie na końcu. To będzie niestety na końcu, trzeba wykonać tę robotę do samego końca.
U podstaw, no bo to były tutaj wspomniane czasy. Często tutaj słuchacze się odwoływali do XIX wieku, czy tam dwudziestolecia międzywojennego. No przecież to dwudziestolecie międzywojenne, ta postawa Polski, no byłaby bez sił, ta Polska, gdyby nie ten pozytywizm, czyli praca u podstaw.
No tak, no, szczególnie w nas wychowanie młodzieży, harcerstwo i inne rzeczy. One doprowadziły to młode pokolenie na szczyty heroizmu. Oczywiście wymordowano je, wymordowano, ale oni nie umarli tak do końca, prawda? Bo oni żyją w naszej kulturze. Proszę zauważyć, jak się w tym młodym pokoleniu to odzywa. Dlaczego się to odzywa? Ja to nie traktuję tylko w kategoriach takich prostych fascynacji, ale jakiegoś świętych obcowania. Po prostu oni, ich ofiara, domaga się sprawiedliwości i odżywa w młodym pokoleniu w tych fascynacjach w realnej relacji. To jest realna relacja. Nawet jeśli odeszli, to się odezwą. Więc to też może pan ma rację, że czasem musimy więcej się skupiać nad tym, co się udało.
Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom i bardzo dziękuję panu profesorowi Mieczysławowi Rybie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu za ten program.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Na nowy rok państwu życzę samych dobrych, owocnych dni.
Bóg zapłać, ja również się przyłączam do tych życzeń, bo chcemy właśnie i być uśmiechnięci, chcemy być radośni i chcemy, żeby rzeczywiście w Polsce było lepiej, a to zależy przede wszystkim od nas samych. Pozdrawiam państwa serdecznie. Już za chwilę będziemy modlić się modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą.
Nieobecny. obecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu,